No, to ja właśnie słucham edukadek. Słucham i czekam na każde, bo to jest poranny, niedzielny rytuał. Jak wstaję, to robię sobie kawkę, a potem włączam edukadki i leniwie przygotowuję się do odpoczynku w niedzielę. Bardzo Wam, chłopaki, dziękuję za tą formę odpoczynku. Akabilska.
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Odszukaj w sposobie ekspresji tego dziecka to...
Edukatki. To
dygresja edukacyjna.
Wchodzi się na herbatę.
Jakieś ćwiczenie, grę.
To ja jej coś opowiada i rysuję.
Współpracę w grupach różnowiekowych.
Edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem posłuchaj?
Mogę zapytać faceta o największą, moim zdaniem, bzdurę świata.
To zaczynam. Cześć Marcin.
Cześć Jacek.
Dobrze, teraz już nagrywamy tak jak zazwyczaj, czyli każdy siedzi u siebie w domu, czyli ty tam sobie w Tarnowie, ja sobie tutaj w Warszawie, ale tydzień temu byliśmy w Radomiu razem, wspólnie prowadziliśmy konferencję, o czym już mówiliśmy, ale chyba przez ten tydzień mogliśmy sobie trochę o niej pomyśleć i no, podsumować ją sobie tak w głowie. Cieszę się, że dotarłeś, bo wracałeś w śniegu.
Tak, rozumiem, Finowie że... przywieźli ten śnieg, tak? Tu się zaprasza Finów, to taki jest efekt, że ze Skandynawii do Polski dotarł śnieg razem z nimi.
No ale pojechali i już teraz śniegu na razie przynajmniej u nas nie ma. Co prawda jest mróz, ale nie ma śniegu. Fajnie było cię zobaczyć i różnych innych ludzi. Teraz już wróciliśmy do swojego młyna. Co tam ci zapadło w pamięć? Ciekawy jestem.
W pamięci zapadły mi wystąpienia dwa. Jedno na początku, chyba w pierwszy dzień, Janusza Wierzbickiego z Oizyku, który mówił o tej przyszłości właśnie, która nas czeka, a drugie wystąpienie to właśnie wystąpienie tłumaczone zresztą przez ciebie, pani ze Szwecji, która mówiła o tym, jak mieszkając w, przepraszam za wyrażenie, ale tak to było, zapadłej dziurze, pokazywała zdjęcia ze swojej szkoły wychodzące na pole orne.
Ja myślałem, że powiesz za dupie.
Nie. Zadupia w życiu bym nie użył na wizji.
A, no to dobrze.
Więc nie mówimy takich słówek, prawda? Zatem w tej zapadłej dziurze mieszkając parę lat temu i bojąc się jeszcze wtedy komputera i w ogóle, ona nagle coś ją olśniło i doznała tego przebudzenia, które identyfikujemy po kolei u naszych gości. Nie wiem, czy zauważyłeś takie coś teraz, że często oni opowiadają o tym, że w którymś momencie coś się zmieniło. I ona też opowiedziała, ta pani ze Szwecji, o tym, że w którymś momencie u niej w życiu coś się zmieniło. Weszła w tą technologię krok po kroku, bo zobaczyła, że ta technologia dla jej uczniów jest oknem na świat i nagle się okazało, że dzięki temu jej uczniowie mogli skontaktować się z uczniami z Belgii, dzięki temu jej uczniowie mogli zacząć robić fajne projekty i dzielić się tymi projektami z ludźmi na całym świecie. Dla mnie ten jej przekaz był taki, że jeżeli teraz jesteś nauczycielem, który się jeszcze nawet może boi komputera, jak trzeba coś tam ogarnąć, zaktualizować, to nie wiesz, jak to zrobić, czy nie możesz, czy masz problem, nie wiem...
Ze swoim językiem, bo przecież przypomnijmy sobie, że ta pani nie jest Angielką, więc żeby go użyć, nie musi koniecznie mówić świetnie po angielsku, prawda?
Tak, to też jest element, aczkolwiek w przypadku Skandynawów to ten język angielski jest tak oczywisty, jak futro u Eskimosa, więc...
No dobrze, ale potem rozmawialiśmy z Asią Krzemińską, z też zakręconym belfrem, bo ta pani ze Szwecji na pewno była zakręcona i na pewno była belfrem, a Asia Krzemińska wpadła nam do głowy, dlatego że jesteśmy stałymi czytelnikami jej bloga Zakręcony Belfer i pomyśleliśmy sobie, że właśnie między innymi dlatego ją zaprosimy do rozmowy i poprosimy ją o jej przepis na zakręcenie. Więc o Asi troszeczkę więcej po odcinku, a chyba teraz warto już wysłuchać tego, co Asia nam powiedziała, prawda?
No pewnie.
No to lecimy.
Okej. Nazywam się Asia Krzemińska,
Jestem nauczycielem języka polskiego, pracuję w małej szkole w Łodzi, ale to wszystko o mnie wiecie, bo można o tym przeczytać. Od kilku lat prowadzę stronę Zakręcony Belfer i jest to taki mój motor do dalszego działania. Dlaczego jestem zakręcona? Myślę, że tutaj odpowiedź będzie taka, jaką usłyszelibyście od bardzo wielu nauczycieli. Bardzo lubię swoją pracę i jest ona moją pasją. A przy okazji mam szczęście pracować w takim miejscu, w którym pozwalają mi na realizację rozmaitych moich pomysłów.
Ja nawiążę jeszcze do tego przedstawienia się, bo nie powiedziałaś o tym, że jesteś ambasadorem programu eTwinning. Co to znaczy, że jesteś ambasadorem programu eTwinning?
Znaczy, że miałam szczęście trafić do programu eTwinning 3 lata temu bodaj, za sprawą Marty Florkiewicz-Borkowskiej, która mnie namówiła gorąco do tego. I tak się złożyło, że ja zupełnie popłynęłam w realizację projektów eTwinningowych. I w tym roku w wakacje złożyło się tak, że pani, która jest ambasadorem w moim województwie, wystąpiła z propozycją: słuchaj, może ty byś spróbowała, bo ty robisz fajne rzeczy, pracujesz z dzieciakami właśnie projektami, jesteś zaangażowana w eTwinning, to może chciałabyś o tym powiedzieć szerszemu gronu, może chciałabyś nas reprezentować. No i tak się stało.
Skąd w tobie tyle energii jest, powiedz, bo ten eTwinning na pewno zabiera ci trochę czasu, to co robisz i zapisanie bloga zabiera ci trochę czasu. Z tego co zorientowałem się po Facebooku, masz dzieci, które pewnie też zabierają trochę czasu. Nauczyciele lubią narzekać, że nie ma czasu na nic, a ty masz czas na wiele rzeczy, więc gdzie go znajdujesz, kosztem czego?
Nie lubię myśleć, że dzieje się to wszystko kosztem czegoś, ale tak zupełnie między nami, nie sprzątam w domu na przykład, zupełnie, ja wiem, ale to jest taka moja tajemnica, o której czasami opowiadam różnym osobom, że na przykład u mnie sprzątanie jest na ostatnim miejscu w domu, tak, że są takie rzeczy, które są ważne i ważniejsze, a tak naprawdę to po prostu staram się bardzo dobrze zorganizować swój czas i wtedy jest moment na to, żeby zrealizować siebie we wszystkich rolach, które sobie sami narzucamy albo które są nam odgórnie narzucone.
A to podziel się jakąś poradą dotyczącą tego organizowania jakiegoś swojego czasu.
Porada, jak zorganizować dobrze swój czas. Wstaję o 6 rano.
O, widzisz, konkretno.
W ciągu godziny, że tak powiem potocznie, ogarniam całe towarzystwo, które jest w domu. O godzinie 7 z minutami wychodzimy. Docieramy do szkoły mniej więcej o 8. Z tej szkoły, zahaczając o przedszkole, wracamy o godzinie 16 z minutami do 17. Potem zajmujemy się takimi zwykłymi swoimi rzeczami. Około 19 następuje toaleta moich dzieci, do 20 one śpią, a potem mam czas na realizowanie moich rozmaitych rzeczy. Najczęściej to kończy się około godziny 21:30, bo wtedy jestem już na tyle zmęczona, że mogę tylko położyć się spać, czytam książkę i rzeczywiście odpływam.
No a przygotowywanie się do lekcji, a właśnie sprawdzianie tych wszystkich kartek, karteczek, kartkówek, sprawdzianów, gdzie to jest, powiedz?
Ze sprawdzianami mam o tyle korzystną sytuację, że pracuję w szkole, w której są małoliczne klasy, to znaczy małoliczne. No, najliczniejsza klasa liczy 17 osób, więc często jest tak, że przeprowadzając klasówkę w jednej klasie, w jednym oddziale, mam czas na to, żeby sprawdzić pracę drugiej klasy. Mhm. Po prostu w ten sposób wykorzystuję ten czas, bo gdybym miała siedzieć i patrzeć 45 minut na to, czy moi uczniowie ściągają, nie ściągają, a może robią coś innego, no to dla mnie to jest po prostu strata czasu. Mogę być czujna i uważna, ale mogę równolegle na przykład sprawdzać pracę innych dzieci.
Czy Asia Krzemińska zawsze była taka do przodu, jeśli chodzi o technologię, o nowe, jakieś tam nowinki techniczne, metodyczne? Czy było jednak w twoim życiu jakieś przebudzenie, a jeśli było, to jak do niego doszło?
Więc Asia Krzemińska 10 lat temu może miała inaczej poukładane w głowie i inaczej wyobrażała sobie pracę w szkole, ale ta praca zawsze była, no właśnie, trochę szalona. Ja doskonale pamiętam taką lekcję, do której właśnie teraz wracam myślami, bo omawiam znów kamienie na szaniec. Długo przed tym, zanim zaczęłam prowadzić bloga, wymyśliłam sobie, że ponieważ w mojej szafie leży nadal harcerski mundur, to ja go ubiorę i zrobię moim uczniom po prostu zbiórkę na lekcji. Rozdam im przygotowane specjalnie rozkazy i tak dalej. Podzielimy się na zespoły i oni w takich mini zastępach będą pracować nad określoną partią materiału, no związaną oczywiście z lekturą. Dziś do tego wracam, bo ten pomysł jest nadal aktualny, nawet przymierzam się do tego, żeby jutro założyć moje szare ubranko, nadal jakby mieszczę się w nie, huhu, więc tak, i tak jak mówię, to było długo, długo przed tym, zanim powstał blog, i takie rzeczy po prostu się działy, zdarzały się, a potem pomyślałam, że warto by było o tym gdzieś pisać, żeby tego nie zgubić, nie zapomnieć.
Ale tak na co dzień, przez te 10 lat, co cię teraz inspiruje dzień w dzień, jeśli chodzi o pomysły, skąd czerpiesz te koncepty na jakieś nowe, fajne, zakręcone rzeczy?
Bardzo inspiruje mnie to, co dzieje się, w sieci, bo powiem wam szczerze, że nie przypuszczałam, zakładając swoją stronę, że tak bardzo się rozwinie, rynek to jest złe określenie, ale taka płaszczyzna wymiany doświadczeń między nauczycielami. I naprawdę okazało się, że znalazłam kilka takich fantastycznych osób, które nakręcają mnie, a mam nadzieję, że ja nakręcam je swoimi pomysłami. Taka wzajemna, no nie wiem, wzajemne motywowanie się. To jest jedno ze źródeł. Inne źródło to jest to, co robią dzieci w szkole. Często obserwowanie, czym się akurat fascynują, na co szczególnie warto zwrócić uwagę, daje nowe pomysły, rodzi nowe pomysły. Poza tym przyznam szczerze, że ja bardzo nie lubię się nudzić i często wykorzystanie jednego pomysłu jakby powoduje to, że muszę go odłożyć na jakiś czas, żeby wrócić na przykład za 5 czy 6 lat. No i nie wiem, a czasami po prostu spada coś na mnie jak z nieba i tyle.
Bo teraz, jak wiesz, dużo rozmawiamy o pracach domowych i niedużo będziemy rozmawiać o tych pracach, chociaż korci nas, bo codziennie nam rzeczy przynoszą jakieś nowe informacje. Ale dzisiaj gdzieś tam na pobrzeżach naszych tu facebookowych dyskusji zabrzmiała kwestia takich stosunków, relacji między nauczycielami a rodzicami. Wydaje mi się, że się robi taka bardzo duża jakaś przepaść między jedną grupą a drugą. Czy mogłabyś powiedzieć coś na temat tego, jak ty, nie chcę powiedzieć słowa rozgrywasz, ale przynajmniej jaki masz przepis na to, by z tymi rodzicami żyć w porządku?
Nie wiem, czy można o tym mówić, że jest to przepis na to, by żyć z rodzicami w porządku. Ja po prostu staram się traktować moich rodziców jak partnerów do rozmowy. Zwyczajnie, po ludzku. Ja wiem, że oni mogą być zdenerwowani, wiem, że mogą być zmęczeni, ale często w tych rozmowach, które odbywamy, po pierwsze staram się, żeby te rozmowy przebiegały w sposób indywidualny, czyli nigdy nie przy całej klasie nie omawiamy problemów konkretnego dziecka, ale to jest, zdaje się, oczywiste. Natomiast właśnie często odwołuję się w tych rozmowach do też moich osobistych doświadczeń. Mówię, ja też jestem rodzicem, ja też mam kłopoty ze swoimi dziećmi. Poszukajmy razem wspólnego rozwiązania tak, żeby to dziecku było najlepiej. Tak próbuję zawsze pracować. Poza tym, no nie wiem, staram się pokazywać, jak pracuję. Zapraszam ich na lekcje otwarte, organizuję dla nich specjalnie zajęcia, żeby to oni mogli gdzieś wcielić się trochę w rolę ucznia. Nie do końca to jest rola ucznia, ale żeby oni popatrzyli na własnej skórze, przekonali się, co my robimy z dzieciakami w szkole.
Ale ty już któryś raz podkreślasz, że tak naprawdę kluczem do wyjaśnienia pewnych rzeczy jest wytłumaczenie rodzicom tak naprawdę, o co chodzi. Ja tutaj znowu powracam do tej dyskusji samej z tego profilu Zadaję z Sensem, że wydaje mi się, że czasami zadając prace domowe, nawet czasami potrzebne i nawet czasami z sensem, nie mamy, nie dajemy sobie szansy powiedzieć rodzicom, dlaczego my zadajemy to, co zadajemy, do czego to tak naprawdę służy i co my mamy na celu, kiedy chcemy, żeby dziecko zrobiło coś, co wydaje się na pierwszy rzut oka bezsensowne, monotonne, sztuczne albo niepotrzebne. I strasznie mi się podoba to, o czym mówiłaś, że zamiast, no nie wiem, pójść na rękę rodzicom, staraliście się ich przekonać i zrobić to, co zrobiliście. Natomiast od razu powstaje mi jako, no muszę to powiedzieć dyrektorowi, inne pytanie. Jak jest z tak zwanymi nauczycielami, którzy preferują stare metody? Czy to ich też jest trudno przekonać do tego u was?
Powiem uczciwie, że w zeszłym roku, kiedy wprowadzaliśmy taką innowację, taką zmianę, nie było łatwo. Natomiast wiele razy spotkaliśmy się jeszcze w trakcie wakacji i pracowaliśmy nad koncepcją szkoły wspólnie, cała rada pedagogiczna, i doszliśmy jednak do wniosku, że widzimy zdecydowanie więcej zalet, że widzimy, że świat się rozwija, że potrzebujemy zwyczajnie takiej zmiany, ponieważ ona działa na korzyść dziecka. I w tym roku nawet ci, którzy są nie do końca przekonani, jednak próbują dostosować się do zasad, które panują w szkole.
Wczoraj był Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka i jak to z dyskusjami bywa, zabrnęła ta dyskusja w kwestię tego, jak to jest z wychodzeniem uczniów do toalety. Czy u was jest to... Tak, tak, będzie teraz o sikaniu, serio, słuchajcie, bo my mówimy o prawach dziecka, wiecie, szumne hasła, a prawo dziecka do wolnego czasu, dziecka do wolnego czasu i tak dalej, a tu się okazało, że słuchajcie, odezwali się rodzice uczniów ze szkół, w których jest zabronione wychodzenie do toalety podczas lekcji, że trzeba mieć specjalne orzeczenie o chorobie pęcherza, żeby wyjść do toalety. Więc jak to u was jest?
To znaczy, ja najpierw powiem, że rozumiem poniekąd, skąd ten zakaz wynika, aczkolwiek uważam, że stosowanie jego w taki literalny sposób, jeden do jednego, jest absurdalne, tak? Bo to trochę tak, jakby ktoś miał jakieś kłopoty, nie przymierzając żołądkowej, zabronilibyśmy mu wyjść z pracowni do toalety. No to jest sytuacja, która nie jest normalną. U nas mogą dzieci wychodzić, natomiast uczulamy je i zwracamy na to szczególną uwagę, żeby w trakcie przerwy załatwiały wszystkie swoje potrzeby, no żeby po prostu się nie rozpraszać i nie tracić wątku, nie tracić tego, co się dzieje na zajęciach. Natomiast w żaden sposób odgórny nie jest to zakazane i jeżeli ktoś czuje ogromną potrzebę, to oczywiście może wyjść i skorzystać z toalety, tak samo jak może się napić wody, to dzisiejsza dyskusja z kolei, tak samo jeżeli jest, czuje, że jest bardzo, bardzo głodny albo że nie zdążył, bo była krótka przerwa, nie zdążył zjeść kanapki, to też może ją dojeść, bo ja też jestem człowiekiem i czasem nie zdążę dobrze przejść z jednej sali do drugiej, a kończy mi się przerwa. Więc rozumiem, że ten młody człowiek, który rośnie i który potrzebuje teraz energii dodatkowej, musi zjeść i musi się napić.
Staramy się zadawać takie pytanie naszym zaproszonym gościom, o porażkę, którą udało ci się przekuć w sukces. The greatest teacher, failure is. Czy była taka porażka, którą udało ci się przekuć w sukces?
Wiecie, odniosę się do tych czasów z samego początku mojego bycia nauczycielem, kiedy już zrozumiałam, że autorytetu nie dostaje się razem z przekroczeniem progu klasy, zaczęłam kombinować, co by zrobić, żeby jednak ci moi uczniowie no polubili mnie, zaczęli jakoś tak odnosić się do mnie, wiecie, z należytym szacunkiem i tak dalej. Jedną z koncepcji, na którą wpadłam, było to, że mogę się z nimi zakumplować, w takim sensie, że będziemy do siebie wszyscy mówić po imieniu, że będziemy, no cóż to mówić, taką paczką przyjaciół. Powiem wam uczciwie, że uważam ten akurat rok mojej pracy, to był pierwszy rok, za bardzo trudny z tego powodu, ponieważ mało, że nie udało mi się uzyskać mojego zamierzonego efektu, to wprost wydaje mi się, że przez sztuczność sytuacji osiągnąłem efekt odwrotny.
No to dobra, to jak wyglądała ostatnia sytuacja, w której dostałaś plus 10 do autorytetu u uczniów?
Ostatnia sytuacja, w której dostałam plus 10 do autorytetu. Nie wiem, czy dostałam plus 10 do autorytetu, ale to jest sytuacja nawet dziś i dzieliłam się z moimi uczniami właśnie tą refleksją na temat harcerstwa, na temat tego szarego munduru i w pewnym momencie jedna z dziewczyn, o której wiem, że prowadzi swoją gromadę duchową, mówi, ale zaraz, to pani w takim razie była kiedyś harcerką, coś ma z tym wspólnego. Ja mówię, tak, no wiesz, miałam taki epizod. Ona mówi, a jak długo? Ja mówię, no wiesz co, no może to nie był taki rzeczywiście epizod i tam porozmawiałyśmy o tym chwilę i mam wrażenie, że jednak to, że ja no, podzieliłam się kawałkiem swojego życia, choć nie musiałam tego robić, spowodowało to, że po pierwsze byłam autentyczna, nie udawałam kogoś, kim nie jestem, nie wymądrzałam się na temat stopni harcerskich, nie mając o tym zielonego pojęcia, a z drugiej strony mam wrażenie, że to właśnie spowodowało, że wow, Jak to jest możliwe? Nasza pani mogła robić takie rzeczy.
Asiu, a gdzie można cię znaleźć w sieci?
Gdzie można mnie znaleźć w sieci? Można mnie znaleźć na stronie zakręconybelfer.pl. Można mnie znaleźć w wielu nauczycielskich grupach, w których udzielam się z mniejszą lub większą skutecznością, ostatnio z mniejszą skutecznością. Można też znaleźć mój fanpage na Facebooku. No i co? No i już. To tyle. Można mnie tam znaleźć.
Asiu, dziękujemy ci bardzo za spotkanie. Zakręcony Belfer okazał się, jak tak siedzi, to zupełnie mówiący nie w zakręcony sposób. Dało się wszystko ogarnąć w te pół godziny. Dziękujemy ci uprzejmie i zapraszamy na odcinek już tą niedzielę. Będziemy ciebie ciąć teraz.
To ja wam serdecznie dziękuję za możliwość w ogóle wzięcia udziału w takiej rozmowie, bo no, zmusiła mnie ona jednak do dalszej refleksji nad własną pracą i życiem.
Ale jeszcze miałem dopytać o tych uczniów, z którymi się zakolegowałaś. Jaki to był wiek ich?
Ci moi uczniowie wtedy byli w pierwszej klasie liceum. Oni właśnie rozpoczynali swoją przygodę w liceum. I nie powiem, że żałuję tego, że w ten sposób się zachowałam, bo być może gdyby nie taka lekcja pokory, to dziś nie byłabym tą osobą, którą jestem. Ale nigdy więcej już się na to nie zdecydowałam, choć po wielu, wielu latach część z moich uczniów mówi do mnie po imieniu, jest to szalenie miłe.
To my też do ciebie po imieniu powiemy cześć.
Wspaniale. Trzymajcie się, bardzo wam dziękuję.
Cześć, dziękujemy bardzo.
Dziękuję za...
To jest ciekawe w ogóle, co my robimy, Marcin, dlatego, że my zapraszamy, a to jest chyba dlatego, że my jednak cały czas się uczymy prowadzić te rozmowy, dlatego, że po nagraniu stwierdziliśmy, że my za bardzo chyba poznajemy w trakcie nagrania i potem okazuje się, że musimy jeszcze dopytywać o pewne rzeczy, które dla nas są co prawda oczywiste, ale dla naszych słuchaczy nie muszą wcale być oczywiste.
No i w związku z tym, że naszła nas taka refleksja, że jednak powinniśmy prezentować naszych rozmówców w pełnym świetle, jeżeli zaprosiliśmy Asię dlatego, że jest autorką bloga, to poprosiliśmy ją o to, żeby jako przewodnik opowiedziała naszym słuchaczom właśnie o tym blogu.
Zakręcony Belfer, czyli mój blog, który prowadzę już od kilku lat, jest dla mnie zupełnie wyjątkową przestrzenią. Gromadzę tam nie tylko gotowe materiały, takie oczywiście też można znaleźć, ale jest to przede wszystkim takie miejsce, w którym opisuję pomysły na zajęcia. Każdy, kto trafi na tę stronę, może dowolnie z nich skorzystać, może się zainspirować. Być może skopiuje to, co ja zrobiłam w klasach swoich, a być może zrobi z tymi pomysłami zupełnie coś nowego i to stanowi ogromną wartość strony. Jeśli miałabym polecić jakieś dwa wpisy, które są mi szczególnie bliskie, to chyba miałabym nie lada kłopot, bo zależnie od tego, w jakiej fazie mojego zawodowego życia się znajduję, jestem albo bardzo blisko związana z kodowaniem i zachwycają mnie pomysły z wykorzystaniem szyfrów, z wykorzystaniem rozmaitych kodów, a kiedy indziej zupełnie płynę w stronę myślenia wizualnego i wtedy to materiały związane z myślografią, z rysnotkami górują na blogu. Wszystko to, co uda mi się wypracować, czym chcę się podzielić, można znaleźć w odpowiednich zakładkach. I są to nie tylko scenariusze, są to nie tylko gotowe karty pracy, ale są to również artykuły, które udało mi się stworzyć na potrzeby różnych czasopism. W materiałach do pobrania można również znaleźć e-booki, które powstały w ciągu ostatnich 2 lat. A te książeczki elektroniczne zawierają pomysły na różne zajęcia. Będzie to i taki pomysł na powtórki bez kserówek, będzie to pomysł na kodowanie na humanie, ale będzie to też taka publikacja zbiorowa, w której razem z 4 innymi polonistkami z różnych zakątków Polski zebrałyśmy 20 pomysłów na lekcje z wykorzystaniem kostek. Nie tylko takich zwykłych, sześciennych kostek do gry, ale również kostek Story Cubes. No i takich kostek, które były zupełnie gładkie, a dzięki uczniom nabrały nowego znaczenia. Mam nadzieję, że każdy, kto trafi choć raz do zakręconego Belfra, znajdzie tam coś dla siebie i będzie miał ochotę wracać. Uważam, że warto. Ja lubię tam wracać.
No tak. A dzień po tym, jak nagraliśmy rozmowę z Asią Krzemiską, to nie wiem, czy czytałeś na jej Facebooku, miała zły dzień i ubrała różowe martensy. I to też jest zakręcone.
Och! Tak. Okej, okay. Muszę, nie mam różowych martensów.
No ja chyba sobie kupię.
Mam dla was jeszcze 2 przypomnienia. Jedno to pamiętajcie, że cały czas czekamy na wasze polecenia ulubionych narzędzi, ulubionych metod, ulubionych pomysłów, które wykorzystujecie na lekcjach. Przesyłajcie to do nas, a my to wykorzystamy w ostatnim odcinku w roku szkolnym. Żeby przesłać do nas taką wypowiedź, takie polecenie, wystarczy, że po prostu nagracie się nam na Messengerze na kanale edugatki.pl. Możecie po prostu nagrać się też na jakimś dyktafonie i wysłać nam to do nas mailem. Mail będzie w opisie tego odcinka. A druga rzecz, pamiętajcie, że cały czas trwa sobotnie szerowanie zadań z sensem. Mamy tego Padleta, na którym od tygodnia zbieramy już pomysły na zadania z sensem. Jest tego coraz więcej, pomysły są bardzo fajne, więc zerknijcie, co tam się znajduje i dodajcie swoje rzeczy. Możecie też tam komentować i oceniać te zadania, które już się tam znajdują. Bardzo chciałem podziękować naszym słuchaczom za to, że nas słuchają, dlatego że myślę, że każdy odcinek Edugadek, który jest przez nich odsłuchany, to jest jakiś mały krok na drodze do takiego samodoskonalenia zawodowego, także umówmy się, że rozmowa i posłuchanie rozmowy z fajnymi, inspirującymi ludźmi powoduje, że nam się bardziej chce i też zbieramy sobie pomysły na to, co możemy sami w klasie robić, więc jeżeli jesteś tutaj i słuchasz tego podcastu, to znaczy, że jesteś osobą, której się chce. To już jest bardzo dużo i oby to był ten może pierwszy, a może kolejny krok, a może cotygodniowy, czy co dwutygodniowy krok, który robisz ku temu, żeby być jeszcze fajniejszym nauczycielem i jeszcze więcej przyjemności mieć z tego, sam mieć przyjemności z tego, że idziesz do szkoły, może właśnie w tym momencie idziesz do szkoły i słuchasz tego podcastu, więc za to bardzo chciałem podziękować wszystkim tym słuchaczom i poprosić też, że jeżeli się wam ten odcinek spodobał, to też nie stójcie z założonymi rękami, tylko po prostu udostępnijcie go, bo jeżeli będziecie go udostępniali, to będzie więcej ludzi, którym też się ten odcinek spodoba i dzięki temu szkoła znowu będzie troszkę lepsza.
To cześć, Marcin, idę już pracować.
Pa.
Edukatki.
Ty powiedziałeś pozwolę, czy ja powiedziałem?
Czemu ty gadasz tych
wszystkich? Ja nie wiem, po prostu dygresja od dygresji, ja pierniczę. Czekaj, dobra. Jeszcze za dużo katalogów się naotwierałem w Windowsach chyba po prostu i normalnie mi to zostało teraz. Dobra.
Co? Jakich katalogach? W ogóle?
No foldery, jak się otwiera tam w tym, wiesz, Windows Explorerze czy coś tam, że przechodzisz, otwierasz i zamykasz i wiesz, ja po prostu tak działam.
Nie? O Boże, dobra, jeszcze raz, to już dobra. Bez katalogów cię proszę i bez dygresji. Dobra.
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Excuse me, class.
Edugatki.
Edugatki. Edugatki.